Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witamy widzów telewizji Trwam i zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dzisiaj rozmawiamy sobie na temat chrztu Polski. Konkretnie temat brzmi: gdzie chrzest, tam nadzieja, dziedzictwo 966. W bardzo bliskiej odległości już uroczyste, centralne obchody jubileuszu chrztu Polski i na ten temat chcemy porozmawiać z naszymi gośćmi, którzy dzisiaj w studiu telewizji Trwam, a są nimi ksiądz biskup Damian Bryl, członek zespołu przygotowującego centralne obchody jubileuszu chrztu Polski, biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej.
Szczęść Boże.
Pan Przemysław Terlecki, koordynator jubileuszu w archidiecezji poznańskiej.
Witam, szczęść Boże.
Ksiądz Waldemar Hanas, członek zespołu przygotowującego centralne obchody jubileuszu. I pan profesor Tomasz Jasiński, historyk z Instytutu Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także dyrektor Biblioteki Kurnickiej Polskiej Akademii Nauk.
Szczęść Boże.
Bardzo się cieszę, że znaleźliście czas w tym już wielkim tygodniu, w takiej ogromnej, moglibyśmy powiedzieć, bliskości tego jubileuszu. Wiemy też, wczoraj konferencja prasowa, wiele spraw trzeba dopiąć na ostatni guzik. Ja chciałbym na początku zapytać księdza biskupa, kiedy idea takiego świętowania się narodziła? Jakie to są lata? Czy duża odległość od tego momentu, który będziemy przeżywali już za kilkanaście dni, jeżeli chodzi o jubileusz 1050. rocznicy chrztu Polski?
O świętowaniu mówimy już od dawna. Myślę, że przynajmniej 4 lata, albo może trochę więcej.
Więcej nawet.
Nawet więcej. Jako że chrzest był czymś bardzo ważnym dla Polski, dla Kościoła w Polsce. Dlatego też ten jubileusz chcemy, żeby był godnie przeżyty. Te przygotowania rozpoczęliśmy najpierw takimi wstępnymi rozmowami. Bardzo nam zależało od samego początku, żeby to było wspólne świętowanie. Wspólne świętowanie wszystkich Polaków, bo przecież początki wszystkich nas łączą. Zależało nam, żebyśmy mogli świętować razem, strona kościelna i strona państwowa. Trochę chcieliśmy, żeby to, co się nie udało w 1966 roku z racji milenium, żeby teraz mogło wybrzmieć. No i po kolei mierzyliśmy się z tymi przygotowaniami. Najpierw trochę określając pola tych przygotowań, cele, jak moglibyśmy potem je w konkrecie realizować. Potem też domawiając się, rozmawiając z różnymi podmiotami zainteresowanymi tym jubileuszem. Myślę, że takie przełomowe, jeżeli mogę, przełomowym wydarzeniem było spotkanie przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z ówczesnym prezydentem, panem Komorowskim, na którym tak mocno wybrzmiało to, że chcemy, żeby te obchody razem były podjęte.
Bardzo ważne słowo, o którym ksiądz biskup wspomina, jednoczenia różnych środowisk i też no, sam fakt, myślę, na to wpływa, fakt momentu chrztu Polski, będzie, myślę, okazja o tym sobie porozmawiać szerzej, ale też 966 rok to chrześcijaństwo jeszcze nie podzielone, jeszcze przed 1054 rokiem, więc myślę, że to też jest taki bardzo ważny moment, który warto zauważyć, ale o takie tło historyczne tego momentu chrztu chciałbym pana profesora poprosić.
Tak, no wszyscy zadają sobie pytanie, właściwie kilka pytań. Pierwsze, dlaczego ten Mieszko się ochrzcił? No w jakich okolicznościach? Następnie oczywiście jakie wywołało to skutki. Przyjrzyjmy się pierw może okolicznościom. No oczywiście najłatwiej, chociaż historycy bardzo długo do tego dochodzili. Były pytania właśnie, jakie były przyczyny. Dawniej, jak ja jeszcze dobrze, chociaż miałem wtedy tylko 15 lat, ale dobrze pamiętam jeszcze te obchody z 1966 roku, wtedy nas w szkołach uczono, że przyczyną chrztu była chęć uchronienia się przed dominacją niemiecką i Mieszko podjął decyzję, żeby związać się z Czechami i tego uniknąć. Dzisiaj wiemy, że to tak nie było, że to geneza tego chrztu wywołana była wielkim kryzysem państwa polskiego z źródeł mnicha Widukinda. Wiemy, że właśnie Mieszko w 1963 roku poniósł dwie wielkie klęski i właściwie państwo polskie, które było wówczas jeszcze małe, obejmowało tylko północno-zachodnie ziemie dzisiejszej Polski, no, mogło nawet upaść. Wszystko stanęło pod znakiem zapytania. I ja głoszę taką tezę, że Mieszko był najbardziej skutecznym, najwybitniejszym polskim władcą, chociaż niewiele o nim wiemy, ale te wszystkie decyzje, które podjął, były niezwykłe. I w tym jakimś trudnej sytuacji postanowił nawiązać sojusz z Czechami, ale to był również sojusz i z Niemcami. To była oczywiście jakby przyczyna bezpośrednia i dzięki temu państwo uniknęło kryzys, wyszło z niego zwycięsko, pokonało swoich wrogów. Mieszko w półtora roku prawdopodobnie po przyjęciu chrztu już w 1968 roku uzyskał zgodę Stolicy Apostolskiej i cesarza na założenie w Poznaniu biskupstwa. Prawdopodobnie to się stało 2 stycznia 1968 roku. Ale my też sobie zadajemy takie pytania, no, czy były jakieś inne przyczyny, no, zwłaszcza jako ludzie wierzący. To może o tej sprawie wierzącej powiem na końcu, a na pewno były przyczyny cywilizacyjne. Mianowicie Polska otrzymywała, i Mieszko musiał być tego absolutnie świadom, bo wiedział, że bez tego nie ma możliwości kontaktowania się z Europą, Stolicą Apostolską, no nie ma możliwości zapewnienia przyszłości swojemu krajowi. Otóż Polska otrzymała jakby w darze 1500, więcej nawet niż chrześcijaństwo, 1500 lat dziedzictwa kultury europejskiej, śródziemnomorskiej, greckiej, rzymskiej, ale także korzystała bezpośrednio z renesansu ottońskiego. Więc to była wielka sprawa, architektura, sztuka, literatura. Razem z biskupstwem musiała powstać szkoła katedralna, co było wówczas równoznaczne z wyższym szkolnictwem. No i właśnie, czy były też jakieś religijne podłoże? Nie mamy na to dowodów. Oczywiście jest mowa tutaj i na pewno odegrała jakąś rolę o Dobrawie, która była bardzo pobożną mniszką. Znamy dobrze jej rodzinę, zarówno dwóch braci, Bolesława II pobożnego, jak i Chrystiana, mnicha. Również jej młodsza siostra Maria, która jeździła do Rzymu, była osobą wykształconą, była mniszką, zakładała klasztory, więc na pewno też taka była Dobrawa i przypisuje się jej wielką rolę w nawróceniu Mieszka. I tak pewnie było, bo wcale nie musiało być tak, że byłoby to małżeństwo trwało, a Mieszko musiał sam z tym zdecydować, że wybiera chrzest. Ja jeszcze stawiam na jeszcze jedną rzecz, mianowicie religia chrześcijańska, wiele takich źródeł widziałam, no akurat w wypadku Mieszka nie mamy, że imponowała władcom pogańskim. Ówcześni chrześcijanie byli ludźmi bardzo z jednej strony otwartymi, zdecydowanymi i nie lękającymi się niczego. Poszli za wiarą, tak jak pierwsi chrześcijanie, z ogromną ufnością. I nie mamy, jak powiedziałam, tego świadectwa w wypadku Mieszka, ale mamy w innych władców. Oni po prostu byli pod ogromnym wrażeniem. Wszyscy, gdzie tylko znamy, jakie ten, to byli. Myślę, że też Mieszko, że on to przeżył głęboko i widział, że jest to jednak wiara, za którą warto pójść. Mhm.
Kiedy popatrzymy na program centralnych obchodów, pojawiają się Gniezno, Poznań, Lednica. I myślę, że to pytanie musi paść i powinno. Gdzie Mieszko został ochrzczony? Czy jesteśmy w stanie powiedzieć na pewno, nie narażając się nikomu?
Bardzo lubimy to pytanie, zwłaszcza w Wielkopolsce. Jesteśmy dumnymi Wielkopolanami i najczęściej odpowiadamy tak, to wszystko się działo w Gnieździe Wielkopolskim, czyli na pewno na terenach między Gnieznem przez Lednicę a Poznaniem. Wtedy dwór księcia Mieszka wędrował, tam gdzie stacjonował, tam była stolica, tam było to miejsce centralne i na pewno po tych miejscowościach, po tych terenach wędrował i tak nie chcąc konfliktować, chcąc budować tę wspólnotę, chociażby przy tej okazji rocznicy chrztu. Tak też mówimy, spór i ciekawe, emocjonujące dyskusje zostawiamy historykom. Nikt twardego dowodu nie ma, więc to wszystko jest tak naprawdę w sferze pewnej mitologii, którą tworzymy.
Chociaż korzystając z okazji, jest pan profesor wśród nas, historyk, możemy spytać o jego zdanie.
O, to jest bardzo trudna odpowiedź, dlatego
żeby się nie narazić.
Nie, jak już bym nawet tak miał powiedzieć, co ja sam myślę, otóż jest pełno poglądów i ciągle powstają nowe. Są zwolennicy, którzy mówią, że nastąpiło to za granicą. Na przykład dawniej, w 1966 roku, wiele przemawiało, tak przynajmniej przyjmowano, że nastąpiło to w Ratyzbonie. Teraz znowu pojawiły się poglądy, że nastąpiło to w Magdeburgu czy Kwedlinburgu. Ale ja uważam, na przykład taką mamy tutaj żywot świętego Metodego, który mówi o księciu Wiślan, że dobrze by było, żebyś się ochrzcił w swoim kraju, żebyś nie musiał być pod przymusem ochrzczony poza, on tam powiedział nawet w niewoli. No więc najwłaściwszym miejscem był własny kraj, a tym własnym krajem, tak jak właśnie tutaj pan Terlecki mówił, była to właśnie Wielkopolska. I na pewno ten chrzest odbywał się w tych wszystkich grodach. Biskup, tak myślę, że to jednak był, przyjechał właśnie taki biskup, przez półtora roku był to biskup misyjny i on chrzcił, myślę dlatego, że to musiał być też biskup, bo najczęściej udzielano też już jednocześnie bierzmowania osobom dorosłym. No i ja jednak bym optował za tym najpiękniejszym rozwiązaniem. My mamy te misy chrzcielne. Tam właśnie, gdzie te misy są, w Poznaniu, również na Ostrowie Dylnickim, ale i w innych grodach, i w Gieczu, i w Grzybowie, i w Moraczewie, i w Bninie, bo to jest, znamy 7 grotów, jeszcze jest Ląd i właśnie Gniezno. I tam na pewno następował wszędzie chrzest i co do samego Mieszka, no opowiedziałbym się, ale to jest, na to nie mam żadnych dowodów, za Poznaniem. Dlaczego? Że to był jednak największy ośrodek chrześcijaństwa zaraz natychmiast po przyjęciu chrztu, że tam powstała katedra. No i pani profesor Koczka-Kręc odkryła piękną, wspaniałą, no widzieliśmy, jak ją odkopano, kaplicę Dobrawy. To nie ulega wątpliwości, bo to jest przy palacjum. Kościółek troszeczkę większy niż ten nasz stół, ale tak śliczny, no to znaczy tam się wszystko działo.
Ciekawe jest to, panie profesorze, pan mówił o tych inspiracjach, dlaczego Mieszko przyjął chrzest, czy był religijny, jaki był udział Dobrawy. Na pewno po przyjęciu chrztu zbudował bardzo szybko Mieszko autorytet, bo poszerzył to posiadanie prawie 3-krotnie, pokonał tych, z którymi niedawno przegrał i mógł powiedzieć, proszę, idę za krzyżem i wygrywam i wszystko się dzieje. Budował w ten sposób bardzo szybko.
Pod tym znakiem krzyża i pokazywał
bardzo szybko, że jednak to nie są puste słowa. Ta religia coś znaczy i te prośby są wysłuchiwane. Także to był też bardzo dobry moment tych pierwszych nawet miesięcy czy lat po przyjęciu chrztu.
Mamy nawet jeden dowód. Mało jest znany i mało powtarzany, bo religijności Mieszka I. Otóż musimy wiedzieć, że całe państwo, no niestety polskie, w 1038-39 załamało się na skutek najazdu Brzetysława, potem wybuchu rewolty i tak dalej. No i wszystkie źródła nam zginęły. Ale jedna zapiska zachowała się w Bawarii. Mianowicie Mieszko w czasie jakiejś bitwy został zraniony zatrutą strzałą i kazał odlać srebrną rękę i posłał świętemu Udalerykowi w darze za ozdrowienie. Takie były wówczas czasy, kilkadziesiąt czy kilka, no może sto więcej, 150 lat później. Władysław Herman taką do Saint-Gilles posłał figurkę złotego dziecka, żeby otrzymać własne cielesne dziecko i tak się narodził Bolesław Krzywousty. No, jest jednak ten dowód, że ja jestem przekonany, że to był człowiek głęboko wierzący, tym bardziej, że jego syn, no bardzo był Bolesław Chrobry, osobą głęboko wierzącą, kanonikiem takim świeckim w Magdeburgu. Wiemy, że studiował kanony, że bardzo poważał kapłanów. To oczywiście musiał wszystko z domu wynieść.
Ten pierwiastek religijny jest bardzo ważny, ponieważ no, pojawiają się różne teorie dzisiaj mówiące, że Mieszko był taki czy inny, w negatywnych słowach raczej się wyrażające o nim. Dlatego dziękuję za te słowa tym bardziej. Ale ja chciałbym troszeczkę ten wątek też pociągnąć. Jeżeli już jesteśmy przy miejscu, to chciałbym spytać o datę. Zaczynamy 14 kwietnia te obchody. Natomiast kiedy to miało miejsce tak naprawdę, ten moment chrztu? Czy możemy to określić dzisiaj z pewnością?
To znowu pytanie
do mnie. Bardzo postaram się krótko, bo zdominowałem niechcący rozmowę, ale mam nadzieję, że potem będzie można oddać głos. Mianowicie tak, mamy tylko zapiskę, że to jest 966. Ta zapiska pochodzi z źródła dopiero z 1266 roku, czyli dokładnie 300 lat po. Ale to źródło, które powstało 300 lat po, odpisywało z przekazu, z takiej tablicy paschalnej, która powstała na przełomie lat 70., 80., X wieku. Czyli w kilkanaście lat po chrzcie zanotowano i zanotowano dobrze. A mamy też źródła współczesne, które nam mówią, że to na pewno nastąpiło między 963 a 967, dokładnie 22 września 967 roku się odbyła taka wielka bitwa. Mieszko wygrał bitwę z Wolnianami i tam wówczas już jest nazwany jako amicus imperatoris, czyli przyjaciel cesarza, co znaczy, że na pewno już był chrześcijaninem. I to pasuje, czyli ta data 966 jest dobrą datą, wiarygodną, natomiast daty dziennej nie mamy, ale przypuszcza się, ale to już jest dowolność. My po prostu tu przyjdźmy, że Mieszko powinien być ochrzczony Wielką Sobotę, jak ona przypadała wówczas na 14 kwietnia 966 roku, stąd te uroczystości koncentrują. Ale wszyscy wiemy, że jest to data umowna, no bo musi być jakaś data dzienna, a możemy powiedzieć, że to też jest data prawdziwa, bo naszych przodków taka misja chrystianizacyjna na pewno trwa z pół roku, rok, także że 14 kwietnia też na pewno kogoś ochrzczono.
My w tym roku chcemy obchodzić ten jubileusz właśnie wokół tej daty, bo trochę też chcemy nawiązywać do obchodów sprzed 50 lat. Wtedy też centralne uroczystości odbywały się wokół daty 14 kwietnia.
Mhm. Czyli przechodzimy już tak dosyć płynnie do tych obchodów tegorocznych. Jakie główne kierunki, jeżeli chodzi, czy grupy, które chcemy angażować, jednoczyć, jeżeli chodzi o kwestie obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski, możemy wyszczególnić, czy o czym możemy powiedzieć, na co warto zwrócić uwagę? Czy chronologicznie, czy może jakoś tak? No.
Myślę, że takim drugim przełomowym momentem, jeżeli chodzi o te uroczystości jubileuszowe, był moment, kiedy podpisano list intencyjny takich dwóch najważniejszych środowisk. Myślę tutaj właśnie o mieście Poznaniu i Gnieźnie, gdzie władze samorządowe, ale także i rządowe, i władze kościelne, i Ministerstwo Kultury, i Narodowe Centrum Kultury podpisało taki list intencyjny, że zamierzamy właśnie wspólnie. To, co ksiądz biskup przedtem powiedział, że intencją tych obchodów, taką naczelną jest właśnie to, że świętujemy razem. I adresujemy te obchody właśnie do całego społeczeństwa, do wszystkich Polaków, tak? Bo tak historia zrządziła, że świętujemy jakby dwa bardzo ważne, istotne wydarzenia. Mianowicie chrzest Polski, przyjęcie chrztu przez pierwszego władcę i oczywiście wszystkich jego poddanych, ale to jest też początek także państwowości, tak? Czyli tworzenie się tego organizmu, któremu dzisiaj nazywamy i któremu na imię właśnie ojczyzna. Więc to są dwa bardzo ważne momenty i stąd to wspólne świętowanie.
To jest dobre, bo 50 lat temu państwo komunistyczne próbowało zupełnie inną narrację narzucić, tak? Pokazać, że mieliśmy tych odwiecznych wrogów i oni byli za granicą, za Odrą. Oni próbowali pokazać, że mamy co świętować, ale tylko w tym wymiarze państwowym. Zupełnie ten kontekst religijny był pomijany, wręcz zwalczany. Dzisiaj możemy mówić o dwóch dumach. O dumie bycia chrześcijaninem i bycia Polakiem. Proszę zobaczyć, my dzisiaj w wolnej Polsce, bo tak mówimy o wydarzeniu co 50 lat. pierwszy raz w wolnej Polsce możemy wszyscy się zjednoczyć, próbować odbudować choć na chwilę tę wspólnotę. Mamy z tym duży problem, jest duży deficyt tej wspólnotowości. Każdy ma w sobie poczucie to, przynajmniej taką potrzebę bezpieczeństwa. To jest piękny moment, by rzeczywiście być razem i powiedzieć, tak, jesteśmy dumni, że tyle lat ma Polska, że tyle lat przetrwało tego dziedzictwa, także w tym wymiarze państwowym, że świętujemy rocznicę, że świętujemy ważne uroczystości razem pod tymi samymi pomnikami, bez względu na to, czy jesteśmy z prawej strony, czy z lewej strony. Zazdrości nam tego Zachód, ten Zachód europejski, zazdrości nam tego Ameryka. Przy tej okazji rocznicy chrztu Polski powstaje piękny film. Nie widziałem go, ale ze scenariusza mogę przypuszczać i z autorów, pan Grzegorz Górny i Maciej Pawlicki, robią film o naszej historii widzianej oczami człowieka zza wielkiej wody, z Ameryki, który właśnie jest zafascynowany tym, że jest taki kraj w Europie, gdzie jeszcze kościoły są pełne ludzi, gdzie się czci te ważne dla historii narodu rocznice, wydarzenia, bitwy, porażki, ale czasami też i sukcesy i zwycięstwa i przyjeżdża, szuka źródeł, szuka przyczyny. Jak wy to robicie? Skąd to się bierze? I trafia znów do naszego wielkopolskiego gniazda. I tu szuka tej odpowiedzi, szukając tych prapoczątków. Także to jest piękna okazja, żeby zapomnieć o tym, co było 50 lat temu, choć Kościół wtedy naprawdę dostojnie i ludzie się wtedy nie wystraszyli komuny, nie zlękli. W Gnieźnie, w Poznaniu to były kilkudziesięciotysięczne tłumy, które szły wtedy za kardynałem Wyszyńskim. On był legatem papieskim. Papieża zapraszano, oczywiście nie miał zgody, by przyjechać do komunistycznego kraju. On został wyznaczony tym legatem papieskim. Ludzie się nie bali i szli. W Poznaniu taki spęd partyjny na placu w centralnym punkcie miasta, spęd ze szturmówkami, z flagami. Ludzie przyszli, bo musieli, ale potem rzucali to do rzeki Warty. Nie ma zdjęć, nie ma dokumentów, ale są świadkowie, mówią, że rzeka Warta takim gęstym kożuchem tych wszystkich szturmówek, agitek spłynęła. I ludzie poszli za swoim kardynałem właśnie w tej procesji maryjnej pod katedrę. Dzisiaj możemy spontanicznie i w sposób wolny to świętować. I to jest moje pytanie, także takie prywatne, osobiste. Jak my z tego daru wolności, o którym papież Jan Paweł II tyle razy mówi, my potrafimy korzystać? Jak my pokażemy, zademonstrujemy publicznie to, że jesteśmy wierni swojej ojczyźnie i Kościołowi? Jak liczny będzie udział tych wszystkich osób, chociażby w tej propozycji Kościoła, ale także w tej propozycji strony państwowej?
Warto zauważyć jednak, że te przygotowania, o których tutaj mówimy, które chcemy, żeby łączyły, od samego początku dokonywały się też na różnych polach. To znaczy to świętowanie centralne w Poznaniu w kwietniu, które nas czeka tuż, tuż, jest pewnym takim dopełnieniem, ale nie jest jedynym czasem świętowania. To znaczy od początku przyjęliśmy, że chcemy pracować nad kilku polach. Może tak, jeszcze zanim o polach, jakie cele sobie stawiliśmy? Pierwszym celem było przypomnienie wydarzeń sprzed 1050 lat. Na różnych poziomach. I na poziomie solidnych badań historyków, które potem owocowały i owocują konferencjami, sesjami naukowymi.
Odkryciami
nowymi. I to jest punkt wyjścia. Natomiast wspominając początki i konsekwencje tego ważnego wydarzenia na początku, tego przełomu mieszkowego, który dokonał się przez jego chrzest, chcemy pytać, jak dalej podjąć to dziedzictwo. To znaczy chcemy wspominać, Panu Bogu za to dziękować i za początek, i za to, że nas prowadził przez lata. Chcemy to świętować, ale też chcemy pytać, jak to dziedzictwo dalej podjąć, jak je rozwijać, jak twórczo je dzisiaj podejmować. Chcieliśmy także, żeby to wspominanie i to świętowanie rozbudziło w nas dobrego ducha, żebyśmy jeszcze bardziej kochali naszą ojczyznę i chcieli dla niej solidnie pracować i być ofiarnego ducha. Natomiast na poziomie takim kościelnym realizujemy od 4 lat program duszpasterski wokół tematyki chrztu, który ma pogłębić nasze rozumienie, ale także przeżywanie, może nade wszystko przeżywanie duchowości chrzcielnej. To znaczy, że jesteśmy ludźmi ochrzczonymi i co to dla nas znaczy dzisiaj. Większość z nas przyjęła chrzest jako osoby, jako niemowlacy I teraz musimy mocno wracać do tego momentu, który także, tak jak chrzest Mieszka był przełomowy dla naszej ojczyzny, tak chrzest każdego z nas był pewnym przełomem radykalnym, bardzo głębokim w życiu każdego z nas. Chcemy wracać do tych początków, uświadamiać sobie, co się wtedy z nami stało, ale też pytać, co to dzisiaj dla nas znaczy. Właściwie też chcemy, żeby ten czas był takim czasem, w którym każdy z nas powie na nowo Chrystusowi: Ty jesteś moim Panem, Zbawicielem moim i w Twoim Kościele chcę żyć i dla Ciebie chcę służyć. To, co świętej pamięci ojciec Góra często powtarzał, wybór na nowo Chrystusa. Ten czas ma być dla nas, chrześcijan, takim ponownym wezwaniem, ale też pytaniem, co ten wybór znaczy w wymiarze osobistym, rodzinnym, zawodowym, społecznym. I to są cele, które sobie stawiliśmy u samego początku. Te cele próbujemy realizować na czterech polach. Pierwsze pole już trochę wspomniane, to jest pole historyczne, naukowe. I tutaj mieliśmy i mamy wiele sympozjów, konferencji naukowych, między innymi Instytut Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu przygotowuje cały cykl konferencji co roku z udziałem wielu znanych historyków z kraju i zagranicy. Mieliśmy już dwie takie sesje, jeszcze dwie przed nami. Inne ośrodki także, czy w Krakowie, u nas na Ostrowie Letnickim, czy w Gnieźnie też odbywają się. I to jest pierwszy poziom działań, pierwsze pole to są działania historyków, naukowców. Przy okazji też chcieliśmy, żeby było wiele spotkań, które by popularyzowały tę wiedzę historyczną. I takie spotkania już się dokonują w wielu miejscach. To trochę część z nich animowaliśmy, tak podpowiadaliśmy, żeby takie spotkania mogły się dokonywać, a część jakoś samorzutnie, oddolnie.
Ogromne zainteresowanie. Tak,
wiele tutaj, pan profesor.
Tak, tak. Ja mam codziennie jeden wykład. To jest w ogóle, nigdy w życiu tak nie miałem. Telewizja, na przykład Trójka, nagrywa godzinę, drugą godzinę, potem wieczorem jakaś parafia, ale nie tylko, w liceach, w szkołach, w gimnazjach. No po prostu, aż już jestem zaskoczony, tu z kolegą profesorem Tomaszem Jurkiem, myśmy się ciężko kiedyś zapracowali i on mówi, wiesz, myślałem, że to będzie taka dęta, mówi, rocznica, 1050, mówi, a zainteresowanie jest ogromne i z tego się bardzo cieszymy, bo właśnie to jest też zainteresowanie świeckie. Bo no, zgłaszają się szkoły, chcą parafie, uniwersytety i my wszędzie chodzimy.
Ten wymiar edukacyjny, nie?
Tak, bo to jest właśnie drugie pole, na którym nam bardzo zależy, to jest edukacja, czyli rozpowszechnianie wiedzy o początkach chrztu i o jego konsekwencjach. To pole podzieliliśmy sobie na takie trzy podobszary, to znaczy edukacja historyczna, wychowanie i katecheza. Przygotowaliśmy, zresztą zespół też z Instytutu Historii przygotował pewne punkty, pewną podstawę taką programową, moglibyśmy nazwać, edukacji związanej z jubileuszem i z początkami państwa polskiego. W tym wymiarze katechetycznym przygotowaliśmy podręczniki dla katechetów, materiały dla uczniów. Bardzo nam zależało też, żeby różne treści jubileuszowe, szeroko związane z jubileuszem, trafiły także do programu wychowawczych szkół. Bardzo też takim ciekawym echem są konkursy, projekty, które są przygotowane w wielu ośrodkach. Szczególnie tutaj chcielibyśmy wspomnieć ten, który u nas Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu przygotował. Ostatnio chyba w sobotę podsumowywaliśmy taki projekt Szkoła Dziedzictwa, projekt 966. W projekcie tym uczestniczyło nie tylko w województwie wielkopolskim, ale w kilkunastu innych województwach, no kilkadziesiąt szkół. To jest zainteresowanie tym projektem było bardzo duże. Taką ciekawym też doświadczeniem jest, że wiele muzeów przygotowało z okazji jubileuszu nie tylko nowe wystawy, a także programy edukacyjne, które są związane, czyli przyjeżdża klasa i proponuje im się bardzo takie ciekawe doświadczenie edukacyjny. Tutaj muzea związane z Wielkopolską, może warto je wymienić, jak ktoś nie pamięta, to jest w Poznaniu Muzeum Archidiecezjalne, Muzeum Archeologiczne z rezerwatem Genius Loci, Brama Poznania, czyli muzeum pokazujące, interpretujące historię Polski w bardzo nowoczesny sposób. Potem wokół Poznania to jest Muzeum Archidiecezjalne w Gnieźnie, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Muzeum Pierwszych Polskich Piastów na Ostrowie Lednickim. To są najbardziej takie znaczące jednostki, które przygotowały i bardzo ciekawe wystawy, wydarzenia, ale także takie projekty dla szkół,
warsztaty.
Nauczyciele mogą tam się zgłosić wcześniej i bardzo to w ciekawy sposób jest podejmowane. To jest drugie pole, to edukacyjne tych działań jubileuszowych. Trzecie pole to jest kulturalne i tu mamy bardzo takie szerokie doświadczenia różnych koncertów, konkursów, na przykład konkurs Opus 966, czyli trzeba było skomponować utwór muzyczny, który zawierał 966 znaków.
Wiele... Albo 1050.
Albo 1050, tak. Tutaj wiele takich konkursów zostało rozpisanych przez Narodowe Centrum Kultury, przez miasto Poznań także, przez województwo wielkopolskie. I tutaj mamy też ważne, też cieszące się dużą popularnością inscenizacje i rekonstrukcje. No szczególnie tutaj trudno nie wspomnieć wielkiej rekonstrukcji w Murowanej Goślinie.
Orzeł i Krzyż.
Orzeł i Krzyż.
W lipcu.
W lipcu, w każdy piątek i sobotę lipca, inscenizacja plenerowa dla kilkunastu tysięcy osób. Pan Przemysław zna więcej szczegółów chyba.
No, powiem tak, robi to fundacja, która ma doświadczenie. Grają aktorzy, statyści też robili taki nabór i się zgłosiło bardzo dużo osób. To jest taka propozycja dla tych, którzy są przyzwyczajeni przez ostatnie lata do rekonstrukcji historycznych. Oni chcą dotknąć troszkę tej historii, trochę chcą strojów zobaczyć, trochę muzyki posłuchać. Chcą z rodziną, chcą potraktować jako piknik. Stąd wybór na lipiec. Stoją za tym profesjonaliści, ludzie, którzy znają historię, wkładają w to dużo serca. To jest Murowana Goślina, to jest kawałek Wielkopolski, tak między znów Poznaniem a Gnieznem. To jest także na szlaku piastowskim. Modne słowo, nie lubię go, ale oddaję ducha. Rewitalizacja. Przy tej okazji naszej rocznicy rewitalizowano szlak piastowski, zupełnie zapomniany. Na tym szlaku piastowskim znajdują się te właśnie kluczowe miejsca, jak wspomniane tutaj Grzybowo, Giecz, te miejsca, które no na pewno mają ścisły związek z początkami państwa polskiego i z pierwszymi chrztami, które się wtedy dokonywały. To jest taka propozycja zaproszenia Polaków, także gości z zagranicy. Teraz wydawnictwa powstają w języku polskim i angielskim. To jest taka fajna propozycja, by spędzić co najmniej jeden weekend, ale to nie wystarczy, ale co najmniej jeden wakacyjny weekend w Wielkopolsce. Ta cała infrastruktura, to zaplecze gastronomiczne, hotelowe jest już na tyle na wysokim poziomie, że spokojnie można z rodziną przyjechać za niezłe pieniądze, dotknąć kawałka historii w sposób nowoczesny, pokazanej i opowiedzianej, a nie tylko w gablotach eksponaty. Na to właśnie nałożone te projekty warsztatowo-edukacyjne. I to jest jedno z tych dobrodziejstw tej rocznicy, że naprawdę przypomniano sobie, odkurzono troszkę tych miejsc i pomysłów z zupełnie nową propozycją dla Polaków i gości.
Myślę, że piękne jest też to, że w tych rekonstrukcjach, w tych przedstawieniach angażują się nie tylko zawodowi aktorzy, prawda, ale także angażują się osoby, które no, są samoukami, jakimiś amatorami, aktorami, a tym samym przeżywają właśnie te historie gdzieś tam na własnej skórze. I rzeczywiście tych inscenizacji jest dosyć sporo, bo będziemy mieli jeszcze koronację w Gnieźnie, fundacja, o ile pamiętam, Puenta w Poznaniu przygotowuje także weekend z Dąbrówką właśnie i z Mieszkiem I. Więc warto śledzić ten cały program. Jest specjalnie też przygotowana strona internetowa Łatwo ją zapamiętać, bo to jest chrzest 966.pl, tak jak w tle to widzimy, prawda? I tam wszystkie informacje dotyczące wszystkich wydarzeń.
Tam dzień po dniu jest taki kalendarz z suwakiem. Można sobie dzień po dniu podpatrzeć, dokładnie, kto z jaką propozycją, w jakiej godzinie, czy bilety, czy nie bilety. To wszystko można na tej stronie 966 śledzić.
Najnowszy stan badań.
Oczywiście.
Dla takich, no powiedzmy, nie specjalistów, ale napisany bardzo rzeczowo. Pani profesor Koczka-Kręc, pan profesor Jankowiak pisze o obchodach 1966. Tam są też do pobrania materiały edukacyjne.
Tak.
Zachęcamy do odwiedzenia tej strony.
Stronę stworzyło Narodowe Centrum Kultury, czyli tutaj znów mamy to, że państwo polskie poczuło się w obowiązku, żeby wspólnie to przygotowywać i dać szansę wszystkim na taki sam dostęp do informacji i współuczestnictwo w tym wszystkim.
I czwarta płaszczyzna?
Czwarta płaszczyzna to jest duszpasterstwo. Czyli wspomniany już przeze mnie program duszpasterski, który realizujemy już od, jesteśmy na trzeci rok tego programu. Na początku był temat związany z wiarą, akcent ewangelizacyjny, potem nawrócenie, teraz nowe życie w Chrystusie i czwarty rok będzie skoncentrowany na misji. I ten program, który ma, tak jak już wspomniałem, uświadomić nam to, że jesteśmy ochrzczeni, co się stało z nami na Chrzcie Świętym i jak to teraz dalej podejmować.
Patrzę na te świece, księże biskupie, przypomina mi się ta nasza jubileuszowa droga chrzcielna, czyli także propozycja takiego wejścia w każdą parafię w Polsce, tak żeby to ktoś nie pomyślał, że Wielkopolska sobie teraz uroczystość i to świętowanie zawładnęła. To tak nie jest. Każda polska parafia, przynajmniej raz w miesiącu, w mojej parafii to się dzieje, taka świeca zostaje zapalona i cała niedziela, pierwsza niedziela miesiąca jest dedykowana tej rocznicy.
Przygotowaliśmy taki program, nazywamy ten program Jubileuszowa Droga Chrzcielna, który realizujemy w pierwsze niedziele miesiąca w każdej parafii. Program ten przygotowała Komisja Duszpasterstwa Episkopatu i tam w czasie, przez poszczególne niedziele rozważamy, medytujemy najważniejsze treści związane z właśnie duchowością chrzcielną.
Przez cały rok do jesieni, czyli to się w kwietniu naprawdę nie kończy.
Natomiast ważne też jest, jeżeli mówimy tutaj o takim świętowaniu w duszpasterstwie, ważne też jest, żebyśmy pamiętali, że obchody jubileuszowe na poziomie parafialnym czekają nas w tym tygodniu. Bo w parafiach świętować jubileusz będziemy w Wigilię Paschalną, odnawiając nasze przyrzeczenia chrzcielne.
A przy okazji dobre pytanie, czy pamiętamy datę swojego chrztu? To jest dla mnie też takie ważne pytanie. Sprawdzam wśród znajomych, praktycznie 1 na 10 osób pamięta, kiedy się narodziła dla Pana Boga. Tą swoją datę narodzin pamięta, ale chrztu już niekoniecznie. To jest też dobra okazja, żeby w tym roku sobie przypomnieć, kiedy zostaliśmy ochrzczeni, zajrzeć do tych kronik parafialnych.
W wielu parafiach odbywały się takie cenne właśnie inicjatywy przygotowane przez duszpasterzy, żeby właśnie do Wigilii Paschalnej dowiedzieć się. Oczywiście proponujemy, żeby już w tym tygodniu nie dowiadywać się i dać spokój księżom, proboszczom, bo nie są w stanie już w tej chwili tego zrobić. Ale tak jak tutaj pan Przemek powiedział, mamy jeszcze ten rok jubileuszowy w czasie jeszcze rozłożony, więc powstawały piękne mapy właśnie z imionami i z datą chrztu. Znamy doskonale daty swoich urodzin, imienin, rocznic jubileuszowych, ślubów i tak dalej. Natomiast ta data włączenia, prawda, we wspólnotę Kościoła gdzieś nam tam umyka. Więc wydaje się, że ten czas jubileuszowy jest doskonałą do tego okazją.
Ale więc apel do naszych widzów.
Coraz częściej słyszę w tych intencjach przelanych, że właśnie ludzie zamawiają mszę w rocznicę swojego chrztu, a nie urodzin. Czyli to też ten rok zaczyna obfitować.
w taki cykl naszego świętowania corocznego. Wrócimy zaraz, bo dużymi krokami zbliżamy się do tych centralnych uroczystości, ale zanim o tym powiemy, to też zaproszę naszych widzów do współtworzenia rozmów niedokończonych. Telefony do naszego studia dla widzów z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 657 0012 i z zagranicy 657 00 13 i 14. Natomiast użytkownicy sieci w naszej rodzinie dzwonią pod dwa numery telefonów 536 600 300 i 536 600 400. Dotarliśmy do tego momentu chyba, że warto powiedzieć o tych trzech centralnych dniach, czyli 14, 15 i 16 kwietnia i tu mamy Gniezno, Lednica i Poznań. Czego tam się możemy spodziewać? Na co szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę?
Centralne obchody 14 kwietnia rozpoczynamy w Gnieźnie uroczystą sesją, uroczystym spotkaniem Episkopatu Polski wraz z gośćmi z zagranicy, którzy także przyjadą. Zaprosiliśmy przedstawicieli episkopatów wszystkich krajów europejskich. Wielu z nich już potwierdziło swoją obecność i o godzinie 11 tego dnia spotkamy się w Gnieźnie, aby świętować najpierw na sesji historycznej. Potem drugim takim ważnym wydarzeniem tego dnia będzie taka uroczysta celebracja jubileuszowa na Ostrowie Lednickim. Wtedy wybrzmi dzwon.
Mieszko i Dobrawa, tak się nazywa, stoi gotowy. Czeka.
Specjalnie odlany na tą uroczystość. Wtedy też chcielibyśmy, żeby wybrzmiała modlitwa w takim wymiarze ekumenicznym. Też zaprosiliśmy do świętowania przedstawicieli kościołów chrześcijańskich zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Potwierdzili swoją obecność i także chcemy, żeby oni włączyli się w to świętowanie. Natomiast najważniejszym momentem tego dnia będzie w katedrze gnieźnieńskiej o godzinie 17 uroczysta msza święta celebrowana przez legata papieskiego, w której będą uczestniczyli także przedstawiciele władz państwowych. Wraz z episkopatem będą się...
Legatem papieskim jest...
Kardynał Parolin.
Kardynał Parolin w tym roku.
Już. Mamy potwierdzenie, także jest to już.
Tu się wszyscy uczą włoskiego teraz szybko, żeby rozumieć, co mówi.
Natomiast potem takim dopełnieniem wieczornym będzie wspomniany już tutaj film o chrzcie Mieszka I. Chcieliśmy, żeby ten film wtedy wybrzmiał pierwszy raz, ale też chcielibyśmy, żeby ten film trafił do szkół też. Był takim dobrym materiałem do lekcji historii.
Bo to ma być taki fabularyzowany dokument, więc taki dosyć strawny i łatwy w odbiorze. Przynajmniej no, taką mamy nadzieję. Zobaczymy. Premiera 14 kwietnia w Gnieźnie.
Ważnym też wydarzeniem, wydarzeniem moglibyśmy powiedzieć, jest obecność w czasie obchodów obrazu nawiedzenia Matki Bożej Częstochowskiej. Obraz, który pielgrzymuje po parafiach całej naszej ojczyzny na dwa dni przyjedzie
do Wielkopolski.
Najpierw do Gniezna, gdzie będzie modlitwa przez cały 14 kwietnia i potem wieczorem trafi do Poznania, gdzie wspólną modlitwę rozpoczniemy od apelu jasnogórskiego w poznańskiej farze. Znowu takie ważne dla nas nawiązanie do obchodów sprzed 50 lat, gdzie też obraz Matki Bożej, obraz nawiedzenia Matki Bożej Częstochowskiej towarzyszył tym obchodom. I też takim ważnym wydarzeniem wtedy była procesja z fary do katedry poznańskiej. Taka procesja też będzie w tym roku. O godzinie 15.45 ruszy procesja z fary poznańskiej do katedry.
To już jest piątek, czyli drugi dzień tego triduum jubileuszowego świętowania.
Chociaż też warto wspomnieć, że pewnie i w Gnieźnie, i w Poznaniu przez cały czas obecności obrazu Matki Bożej Częstochowskiej będzie trwała modlitwa za ojczyznę. wobec wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej. W Poznaniu będzie też o północy uroczysta pasterka maryjna, potem znowu do rana czuwanie, msze święte o godzinie 6, ta będzie poprzedzona jucznią, o godzinie 8 i o godzinie 12.30. Na tą o 12.30 szczególnie zapraszamy osoby starsze i chorych, żeby także one mogły włączyć się w modlitwę przed obrazem wizerunku jasnogórskiego, w modlitwę za naszą ojczyznę. I potem, tak jak wspomniałem, procesja wizerunku, procesja wraz z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej do katedry.
Czyli to jest drugi dzień poznański już, akcent religijny, ale także historyczne wydarzenie państwowe. Pierwszy raz historyczne, bo pierwszy raz obie izby, Zgromadzenie Narodowe, Sejm i Senat, które zwołuje, by wygłosić ważne orędzie w ważnym momencie dla narodu, dla ojczyzny, pan prezydent, będzie obradowało w sali ziemi, to jest teren Międzynarodowych Targów Poznańskich i to będzie w południe,
o
12, 15 kwietnia w Poznaniu. No, cały parlament, także zaproszeni goście, dostojnicy państwowi i kościelni. Wszyscy czekamy na tę chwilę.
Warto też wspomnieć o obecności też przedstawicieli zagranicznych, to znaczy przedstawicieli parlamentów europejskich. Marszałkowie Sejmu i Senatu zaprosili na te uroczystości marszałków czy szefów parlamentów z wszystkich krajów Europy. Także będzie to takie ważne wydarzenie, nie tylko w takim wymiarze naszym narodowym, ale także ufamy, że z dużym takim echem międzynarodowym, europejskim.
Zaraz wrócimy do tematu, przepraszam, ale mamy, zdaje się, słuchacza. Proszę bardzo, halo.
Halo?
Tak, słuchamy pana.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam panów w studio, witam księży, witam ojca prowadzącego. Dodzwoniłem się po długim czekaniu.
Cieszymy się.
Cóż ja chcę powiedzieć? Otóż jest bardzo ważną rzeczą, że obchodzimy 1050-lecie chrztu Polski, prawda? Bo bez chrześcijaństwa Polska daleko nie zajedzie. Musi być z Chrystusem i przy Chrystusie. I tu moje pytanie, kiedy nastąpi intronizacja Chrystusa na króla Polski? Dziękuję.
Dziękujemy serdecznie. Czy możemy odpowiedzieć na to pytanie?
Na koniec obchodów chcemy oddać Jezusowi Chrystusowi to wszystko, co dzieje się w naszej ojczyźnie. Będzie to w Łagiewnikach 19 listopada. W szczególny sposób chcemy na nowo wyznać naszą wiarę w Jezusa Chrystusa, króla. Jemu chcemy oddać nas samych i dzieje naszej ojczyzny.
Dziękuję. Byliśmy na to przygotowani. Ksiądz Waldek, spoglądam, jest melomanem i zaraz po tym Zgromadzeniu Narodowym, które pewno długo nie będzie obradować, ale będzie miało swój taki bardzo dostojny moment, jest uczta muzyczna i też nas premiera czeka. Ksiądz Waldek zna też szczegóły tego, bo tak, zna twórców, zna ludzi, którzy za tym stoją.
I już od dłuższego czasu, praktycznie w momencie, kiedy rozpoczęły się przygotowania, to, co ksiądz biskup wspominał, bardzo ważną rzeczą było, aby to nasze świętowanie zaistniało na różnych polach. No, tym polem nieograniczonym jest oczywiście to pole kultury i stąd wiele instytucji włączyło się w te działania i Filharmonia Poznańska przygotowała, zamówiła specjalny utwór, oratorium niezwykle dostojny u pana Jacka Sykulskiego, który na tę okoliczność, na okoliczność obchodów to raz, ale dwa także tego wydarzenia wyjątkowego, jakim jest Zgromadzenie Narodowe. Ten utwór, to oratorium najpierw zostanie wykonane Jeszcze zapomniałem słowa, napisał profesor Dworacki. Także rzeczywiście no, wzięliśmy, zaprosiliśmy osoby najzacniejsze z tego środowiska. Utwór zostanie wykonany bezpośrednio po posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego, a także tego samego dnia wieczorem w Filharmonii i wieczorem w sobotę na zakończenie też uroczystości, więc będzie można w tym przedsięwzięciu wziąć też udział.
No i Katedra Poznańska wieczorem, też Eucharystia, tak ważna jak w Gnieźnie pierwszego dnia, tak samo ważna i w obecności naprawdę zacnych osobistości w Katedrze Poznańskiej o 17.
O 17 parlamentarzyści i zacne osobistości, które będą uczestniczyły w Zgromadzeniu Narodowym, są też zaproszeni, którzy będą chcieli uczestniczyć na mszy świętą o 17 do Poznańskiej Katedry. Ta msza święta, w czasie tej mszy świętej chcemy szczególnie Panu Bogu polecać naszą ojczyznę. Tak jak w czasie mszy świętej w Gnieźnie, dzień wcześniej, chcemy dziękować za początki i za to, co się stało w 1966 roku w Poznaniu. Chcemy dziękować za to, że dobry Bóg opiekował się nami przez te 1050 lat. Za to, że pobłogosławił nam na początku i potem nieustannie nam towarzyszył. Chcemy wokół symboliki krzyża, wokół tematu wierności Chrystusowi nade wszystko dziękować za Jego prowadzenie nas przez te lata.
Pytają nas ludzie, czy możemy w tym wszystkim brać udział. W Zgromadzeniu Narodowym akurat nie, no bo i sala o określonej pojemności, i bezpieczeństwo i tak dalej. Natomiast procesja maryjna, o której ksiądz biskup mówił, jak najbardziej. 10 tysięcy to 10, 20 to 20 i tak dalej. Tak samo do katedry. Wejdzie około 1000 osób, ale przed katedrą szykujemy się na telebimę, szykujemy się na dobre nagłośnienie. Także jeśli w połowie kwietnia pogoda nas nie zaskoczy i będzie piękna, to naprawdę ile osób się pomieści na Ostrowie Lednickim, a to 50 lat temu wiemy ile, może kilkudziesięciotysięczny tłum się zgromadzić, a ponad 100 tysięcy, to naprawdę zapraszamy. To są te miejsca i te sytuacje, gdzie tworzymy wspólnotę, nie będąc fizycznie w katedrze, ale łącząc się w tej Eucharystii, która jest tam tego dnia w wyjątkowym dniu, w wyjątkowy sposób sprawowana, odprawiana. Też fajny akcent muzyczny, powiedzmy o tym, który dopełni to, co będzie w katedrze. Też skomponowane specjalnie na tę okoliczność przez Roberta Jansona. To jest taki bardziej z popkulturą kojarzony muzyk i kompozytor, ale także skomponował razem z panią Iwoną Waksmuncką, która napisała przepiękne słowa, hymn Tyś jest mój syn. Wstęp, takie intro jest muzyka dawna, a potem tak z wielkim rozmachem, można to oglądać już w tej chwili na YouTubie, jest spot wyprodukowany, Symfonia Varsovia, więc znów najwyższych lotów muzycy i orkiestra w Polsce. Premierowe wykonanie tego w Katedrze Poznańskiej na zakończenie Eucharystii o godzinie 17.
Zanim trzeci dzień świętowania, jeszcze odbierzmy telefon. Proszę bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy na antenie telewizji Trwam?
Józef z parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski z Włodzimierzowa. Witam ojca prowadzącego oraz gości z księdzem biskupem i wszystkimi. No i chciałbym powiedzieć, że w naszej parafii też no taka ogromna uroczystość, 1050-lecie chrztu Polski, i odprawiliśmy wieczernik Maryli, tak, czyli pięćdziesiątnicę, różańcowe Jerycho, dzień i noc nieustanne, i naszą intencją było właśnie o odnowienie i dochowanie ślubów jasnogórskich narodu polskiego w 1050. rocznicę chrztu Polski oraz odnowę duchową i moralną naszego narodu, a także w intencji Światowych Dni Młodzieży. Jest to tak wielkie przeżycie dla naszego narodu i wszystkim ludziom, którzy przyłączyli się do tej nieustannej modlitwy różańcowej dzień i noc przez 50 dni, którą rozpoczęliśmy 22 stycznia, zakończyliśmy 12 marca
zaczynając mszą świętą 22 stycznia o 11, a kończąc mszą świętą 12 marca o 12. Wszystkim, którzy się włączyli w tą nieustanną modlitwę różańcową, podziękować z całego serca, że weszli i wytrwali. I jestem ogromnie szczęśliwy i wszystkim tym ludziom z serca dziękuję. I Państwu również, księdzu biskupowi, księdzu profesorowi i ojcu. I po prostu no, jestem szczęśliwy i dużo tych ludzi było i których no i z serca dziękuję po prostu. Panie, miej w opiece naszą ojczyznę miłą i błogosław jej. I dziękuję ojcom z radia i telewizji Trwam, że trzymacie nas i prowadzicie i wspomagacie. Bóg zapłać za wszystko.
Bóg zapłać, pozdrawiamy.
Czyli dziękujemy za kolejna takie forma. Wielkie dzieło. To jest
takie całkiem oddolne,
tak,
ale
oddolne
wielkie.
I tak wiele osób modli się tak wiele dni, to nie może pozostać bez echa, więc a takich inicjatyw, może nie tak imponujących, jak o której słyszeliśmy, to przecież ale jest w bardzo wielu miejscach w Polsce i wiele grup modli się. Myśmy też zaprosili, żeby te dzieła przyniosły dobry owoc. Zaprosiliśmy wszystkie klasztory kontemplacyjne w Polsce, wszystkie zgromadzenia i męskie, i żeńskie, żeby towarzyszyły nam swoją modlitwą. Ale także wiemy, że modlą się rodziny. Modlimy się przecież wszyscy na Apelu Jasnogórskim, naszą modlitwą jubileuszową. Za co jesteśmy bardzo też wdzięczni wszystkim, którzy się włączają w tę modlitwę. Także obok tych wszystkich zewnętrznych wydarzeń, to dzieło wspólnej modlitwy, takiej mobilizacji, aby wołać za naszą ojczyznę, za nas samych, byśmy tego ducha dobrego nie stracili, jest czymś niesamowicie ważnym.
Ten telefon mi przypomniał jedną ważną rzecz, że mamy absolutnie wyjątkowy rok. Mamy trzy potężne wydarzenia. Taka moc nam spływa z nieba, że nie wiem, kiedy to się powtórzy. Mamy rok jubileuszu Chrztu Polski, mamy rok miłosierdzia i mamy Światowe Dni Młodzieży i wizytę papieża w Polsce. Nie wiem, kiedy taki rok będzie następny, kiedy to się zdarzy. Także Panu Bogu dziękować.
Tak, mamy i legata papieskiego i też samego papieża. O tym wspomnimy sobie, że będzie tam msza święta jeszcze planowana na Jasnej Górze, też związana z chrztem Polski. Natomiast jeżeli już ten pierwszy dzień w Poznaniu zakończymy, to zapraszamy na drugi dzień.
Na stadion. Na stadion.
Emocjonujący.
Ten dzień ma być takim wspólnym naszym świętowaniem. Dlatego właśnie spotykamy się na stadionie, aby razem świętować.
By były emocje pozytywne, jak to na stadionie.
Tak jest.
A święty Paweł już mówi o zawodach, prawda?
Natomiast chcemy tam się spotkać już o 10 rano, aby modlić się. Zaprosiliśmy na to spotkanie, na to wspólne świętowanie muzyków chrześcijańskich z wszystkich miast właściwie, tych, którzy chcieli się włączyć w to.
Już na dzisiaj wiemy, że mamy chór, 1050 chórzystów. Przyjeżdża z całej Polski.
Zamykamy listę już. Tak.
No tak, wszystko bardzo symboliczne.
Ponad 100 muzyków grających na różnych instrumentach. Całość jakby całością animuje pan Leopold Twardowski, zwany Poltkiem w środowiskach muzycznych.
Muzyk nurtu uwielbieniowego, autor pięknych utworów, pięknych płyt. Naprawdę tu ksiądz biskup jest bardzo skromny. Jest autorem tego stadionowego zawołania i hasła Gdzie chrzest, tam nadzieja, który też towarzyszy dzisiaj naszej rozmowie. Tak jest też tytuł drugiego ważnego utworu, który powstał obok tego pana Roberta Jansona. Właśnie pan Poltek Twardowski z panią Heleną Abbe i tutaj w kooperacji z księdzem biskupem Gdzie chrzest, tam nadzieja skomponowali utwór, który zabrzmi po raz pierwszy tak dostojnie właśnie na stadionie. Poltek Twardowski zaprosił Arkę Noego, siewców Lednicy, Natalię Niemen. Dużo dobrych nazwisk tego nurtu, nazwijmy ogólnie chrześcijańskiego. Będzie to część taka bardzo historyczno-religijno-uwielbieniowa. Od samego rana mamy zgłoszenia z całej Polski. Zgłaszają się ludzie z Rzeszowa, z Kielc, z Jarosławia, z Gdańska, ze Szczecina. Całe grupy typu kościół domowy. To nie tylko, że pojedyncze osoby mówią przyjadę. Tam się całe grupy formują, wspólnoty. Chcą jakoś się wyróżnić. Jakieś koszulki się umawiają, jakieś hasła.
Jeśli ktoś chciałby się zapisać, jeszcze o tym nie myślał, to jeszcze mamy kilka miejsc. Tak, że zapisy
można... A w jaki sposób można tego dokonać?
Jest jeden legalny sposób. Mówimy o stadionie, to jest zgromadzenie takie...
Impreza masowa.
Musimy zadbać o bezpieczeństwo, o komfort wszystkich uczestników. Tylko i wyłącznie, żeby wejść i świętować z nami na stadionie, należy odwiedzić stronę stadion2016.pl i od razu wyskakuje duży napis zapisy. Zapisy dla kapłanów, którzy chcą koncelebrować, zapisy dla tych, którzy chcą świętować jako uczestnicy, tylko i wyłącznie przez stronę stadion2016.pl. Cała procedura trwa 3-4 minutki i można siebie, całą grupę zgłosić, kilka podstawowych informacji tylko nam przekazać i dalej czekać na komunikaty, na zgłoszenia, wydrukować wejściówkę.
Mhm. Może pokażmy szczególny przedmiot.
Tak, bo pan wspomniał o tym wyróżnianiu się różnych grup.
Ksiądz Waldek Hanas jest natomiast... tak naprawdę współautorem, ale tak naprawdę to od niego wyszła ta iskra. Szukaliśmy czegoś, co zagra też na stadionie, co pozwoli bardzo szybko pokazać, że jesteśmy wspólnotą. Jeszcze powiem, że całość prowadzi pan Radek Pazura, znany aktor, razem z małżonką Dorotą Chotecką. Będą gospodarzami tego dnia. I tak sobie myślę, że państwo Pazurowie może w pewnym momencie powiedzą, pokażcie, że jesteście dumni właśnie, że jesteście Polakami, że jesteście chrześcijanami. No więc wyobrażam sobie, że każdy podniesie taki szalik, który już teraz można kupić przez stronę Fundacji Signum Caritatis. W dniu wydarzenia także będzie dostępny na stadionie. Ja tu jestem uprzywilejowany troszkę.
Ten jest wyjątkowy.
Bo mam ze swoim, tak, bo mam ze swoim imieniem, nazwiskiem. Natomiast takie szaliki już teraz przez Fundację Signum Caritatis są do nabycia. A druga strona, no właśnie, druga strona też ważna dla nas wszystkich, tak jak powiedziałem, no dwie dumy, tak? Duma z bycia chrześcijaninem i Polakiem. Na pewno te szaliki odegrają ważną rolę, ale także będziemy mieli takie szatki białe, to nie będą szaliki, ale szatki białe, bo w tym jubileuszowym świętowaniu na stadionie chcemy przypomnieć sobie także chrzest, odnowić przyrzeczeń chrzcielnych, ale także mamy zgłoszonych kilka dorosłych osób, które zostaną na stadionie w obecności legata papieskiego, który będzie całą Eucharystię odprawiał, wygłosi homilię. Będą ochrzczone te dorosłe osoby.
Ta część stadionowa składa się z dwóch części. Z części religijnej i z części, my ją nazywamy, kulturalnej. Część religijna ma też dwa ważne składniki. To jest wspomniane tutaj przez nas już świętowanie, czyli wspólna modlitwa, świadectwo, uwielbienie, słuchanie Słowa Bożego i po krótkiej przerwie Eucharystia właśnie pod przewodnictwem legata papieskiego. I druga część kulturalna, czyli
muzykal. Muzykal i koncert muzykalowy, mianowicie Jezus Chrystus Superstar. Przygotowane specjalnie w nowej takiej aranżacji, w nowej zupełnie odsłonie przez nasz poznański teatr muzyczny pod kierunkiem pana Kieliszewskiego. Najlepsze głosy, najlepsi artyści. Chcemy pokazać, że taka przyświecała nam właśnie myśl, że wieki, poczynając właśnie od Mieszka, od Dąbrówki, zapisały się wieloma znaczącymi osobami, które odegrały w tym, że w tym miejscu jesteśmy, że możemy być dumni właśnie z takiej Polski, a nie innej, z takiej kultury, zapisało się mnóstwo osób, ale i tak najważniejszą postacią, najważniejszą osobą dla nas chrześcijan właśnie jest ten superstar, tak? Czyli Jezus, tak? I dlatego kończymy właśnie takim akcentem. A ponieważ chcemy zaprosić i bardzo by nam zależało, żeby w tym świętowaniu wzięły udział właśnie młode pokolenia, tak? Dlatego dajemy im coś, co jest bliższe dla nich, tak? Czyli ten
to jest ze świata popkultury po prostu, muzyki. Tak?
Chociaż,
mówiąc wprost.
Chociaż pan Przemek ma tutaj...
Wiem, wraca. Byłem przeciwnikiem, tak? Troszkę
tak.
Pomysłu.
Był proszę powiedzieć, co pana przekonało, panie
ale
Przemku.
Przekonało go coś innego, mianowicie to, że główną rolę odegra tutaj...
Marek Piekarczyk, to jest osoba mojego pokolenia, taki idol mojego pokolenia, lider cały czas grającego zespołu TSA. Powiem szczerze, że miałem pewien kłopot z akceptowaniem w tym jubileuszowym świętowaniu superstara, bo sobie myślę, no, z kultury anglosaskiej, nie naszej. Dlaczego? ale tych argumentów troszkę się pojawiło. Argument taki, znów chcemy łączyć, a nie dzielić. Chcemy zaprosić, włączyć do tego świętowania także tych, którzy może są niewierzący, może są nieochrzczeni, może dawno nie byli w kościele. I tak sobie pomyślałem, że jeśli po wysłuchaniu dobrej muzyki, w dobrym wykonaniu teatru muzycznego, ileś osób się nawróci, wróci do kościoła, postanowi zmienić swoje życie, coś zrobić ze swoim życiem, to już warto coś takiego zaproponować. Druga rzecz, mieliśmy wiele spotkań na stadionie, właściwie role rozdane, już wszystko wiadomo i tak sobie pomyślałem i z naszym reżyserem całego dnia rozmawiam głośno, myśląc, mówię, szkoda, że tam Marek Piekarczyk nie zagra, wiem, że grał kiedyś rolę Chrystusa w tym spektaklu, szkoda, że nikt o nim nie pomyślał i proszę mi wierzyć. Jak tylko to powiedziałem, zdążyłem dojechać do stacji benzynowej, telefon mi jakiś nieznany numer się wyświetla, odbieram telefon po kilku próbach do dzwonienia się do mnie i mówi człowiek, wie pan co, pan mnie nie zna, ja dzwonię z południa Polski, jestem właśnie z Markiem Piekarczykiem i tak sobie mówimy, że Marek Piekarczyk chętnie by do Poznania przyjechał i za darmo, kompletnie, bez żadnej gaży, chociaż jeden utwór z tego musicalu zaśpiewał. Ja mówię, to się nie dzieje, niech pan jeszcze raz to powtórzy. No więc on jeszcze raz mi powtarza. A ja mówię, a wie pan, że ja pół godziny temu wyraziłem takie życzenie i taki żal i ubolewanie, że tak się nie stało. Przez weekend rozdzwoniły się telefony. Marek Piekarczyk nie dość, że przyjedzie i nie tylko zaśpiewa jeden utwór, on zaśpiewa główną rolę, zagra Chrystusa, czyli wróci do roli, która odmieniła kompletnie jego życie. On mówi o tym publicznie, że on 30 lat temu zaproszony jako hippie z długimi włosami, taki rock'n'rollowiec, po różnych przejściach, jak to rock'n'rollowcy. On, ta rola była dla niego rolą życia i odmieniła rzeczywiście jego życie. I on przez te 30 lat od tamtego czasu rozmawia, wadzi się z Panem Bogiem, ale rozmawia, nie odrzuca go. Widzi, że ten Bóg w jego życiu odgrywa jednak ważną rolę. On opowiadał o takim wydarzeniu rok temu.
Może wrócimy do tego, bo jeszcze słuchacza mamy na linii. A będzie jeszcze okazja w tej części radiowej, myślę, że rozwinąć różne tematy. Proszę bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Wanda. Proszę Ojca i szanownych gości. Chciałam powiedzieć tak, że właśnie u progu 2016 wielbimy roku, wielbimy Boga za cudowne dzieło naszego narodu, kiedy zaczęła się kształtować nasza tożsamość. Przez wieki się pogłębiała, wydając wielu świętych bohaterów i obrońców Polski. I dziś dziękujemy za wszystkich polskich bohaterów chrześcijańskiej wiary, od pierwszych męczenników, pobłogosławionego księdza Jerzego, a także naszego Jana Pawła Wielkiego, świętego. I ja chcę powiedzieć też, że w 1966 roku na tysiąclecie państwa polskiego byłam w pielgrzymce pieszej na Jasnej Górze. Wtedy witał nas właśnie prymas Stefan Wyszyński. To było moje pierwsze pielgrzymowanie. To chciałam się podzielić. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Dziękujemy serdecznie.
To może od razu, zanim pan Przemysław będzie kontynuował, to chciałbym powiedzieć tak, że w tym roku będzie uroczysty akt zawierzenia naszej ojczyzny Matce Bożej. Tak jak wtedy zapraszamy także na Jasną Górę 3 maja do uroczystego zaproszenia i oddania Maryi naszej Ojczyzny.
Ja dopowiem, pani powiedziała tutaj o błogosławionych i świętych. Oni również będą z nami świętować w Poznaniu na stadionie.
Nie zdradzajmy wszystkiego.
35 największych polskich świętych będzie razem z nami na stadionie. Tym bardziej warto przez stronę stadion2016.pl przyjść do nas i razem z nami świętować.
Kolejna zachęta do tego, żeby bezpośrednio...
O Marku Piekarczyku dwa zdania kończąc, bo chcę wrócić jednak do tego. On daje mi osobiście, prywatnie gwarancję tego, że to będzie po Bożemu wykonane, że tam będzie rzeczywiście Pan Jezus i Duch Święty działał. To Marek Piekarczyk, znanego, uznanego autora tekstów Wojciecha Młynarskiego, troszkę poprawił 30 lat temu w libretto, przybliżając tę prawdę artystów, prawdzie Pisma Świętego. To on przybliżył tę postać wymyśloną przez Baptystę i Żyda, bo to oni stworzyli Jezus Chrystus Superstar, dwóch Anglików, ten musical. On jak gdyby przybliżył ją do prawdy Pisma Świętego i Jezus Chrystus w wykonaniu Marka Piekarczyka mówi, ja jestem prawdą, a nie mówi, ja mogę być prawdą, może ja będę prawdą. Także to znów się pewien cud dokonał. mnie uspokoił zupełnie, że ten superstar spełni swoją rolę na stadionie w Poznaniu 16 kwietnia.
Natomiast jeżeli mógłbym wrócić do Eucharystii, to takim naszym przesłaniem tej Eucharystii świątecznej w sobotę chcielibyśmy, żeby było posłanie. To znaczy przyszliśmy, aby razem świętować, aby cieszyć się i dziękować Bogu za to, co było, uczyć się razem dostrzegać w naszej historii obecnego Pana Boga, dzięki temu nabrać ducha, żeby pójść dalej z nową nadzieją. I ta celebracja religijna, msza święta, zakończy się właśnie takim obrzędem posłania kilkunastu naszych sióstr i braci, żeby szli i wśród nas głosili dobrą nowinę. Ale chcemy, żeby to wspólne świętowanie rozbudziło dobrego ducha w nas wszystkich, żebyśmy...
Musimy postawić kropkę w tym, na tym może tym słowie posłanie. Myślę, że to dobrze wybrzmiało. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam przed odbiorniki Radia Maria o 21.30, gdzie temat będziemy przedłużali, kontynuowali. Gdzie chrzest, tam nadzieja. Dziedzictwo 966. Zapraszam serdecznie i dziękuję za tę część. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.